Drodzy braterstwo, cieszę się, że Pan pobłogosławił, że mogłem jeszcze znaleźć się wśród braterstwa i że będziemy mogli się razem zastanawiać około Słowa Bożego. Na wstępie jednak chciałbym jeszcze przekazać serdeczne bratnie pozdrowienia, uczucia miłości bratniej od mojej małżonki, jak też od syna, synowej, od wnuków, od braci i sióstr, od nas ze zboru w Dąbrowie Górniczej, a także od zborów, które ostatnio miałem sposobność odwiedzić i braterstwo właśnie z takich zborów jak Znakła, z Włocławka, braterstwo z Częstochowy. No i tutaj już wielu już jest także i na tym miejscu, braterstwo z Oleszyc, także braterstwo z Lublina, no, z Józefowa prawie są wszyscy. A zatem życzeniem tych wszystkich było, żeby przekazać tutaj również serdeczne bratnie pozdrowienia z życzeniami obfitego Bożego błogosławieństwa. Dziękuję. Umiłowanie w Chrystusie, drodzy braterstwo, przed chwilą był przeczytany werset psalmu: Pan Bóg doświadcza was. Myślałem, żeby w obecnej chwili zwrócić uwagę na fragment ostatniego proroctwa. To jest proroctwa Malachiasza, w trzecim rozdziale, a pierwsze trzy wersety. A temat nasz właśnie nazwiemy sobie oczyszczenie synów Lewiego. Wersety te brzmią: oto ja posyłam anioła mego, który zgotuje drogę przed obliczem moim, a zarazem przyjdzie do kościoła swego panujący, którego wy szukacie, i anioł przymierza, którego wy żądacie. Oto przyjdzie, mówi Pan zastępów. Ale po co? Lecz któż będzie mógł znieść dzień przyjścia jego i kto się ostoi, gdy się on okaże? Bo on jest jako ogień roztapiający, jako mydło blecharzy. I będzie siedział, roztapiając i wyczyszczając srebro, i oczyści syny Lewiego, i przepławi jako złoto, jako srebro, i będą ofiarować Panu dar w sprawiedliwości. Pan Bóg posyła swego anioła, głównego posłannika, archanioła, i ten ma czegoś dokonać. Apostoł święty Paweł w liście do Tesaloniczan, w pierwszym liście, w czwartym rozdziale, a szesnastym wersecie tak zapisał o tym posłańcu: gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem archanielskim i z trąbą Bożą stąpi z nieba, a pomarli w Chrystusie powstaną najpierwej. Stąpi z nieba. Pan Jezus sam, pamiętamy, że mówił o tym, że gdy odejdę, przyjdę znów po to, żeby was zabrać do siebie. Wspomniane tu jest, że sam Pan z okrzykiem. Możemy powiedzieć, że ten okrzyk przebudził wszystkich ludzi. Zachęcił, aby się przebudzili i poznali swoje prawa, swoje przywileje. I myślę, że tak się stało. Coraz więcej, a szczególnie właśnie w tym okresie czasu, powstało nowych państw, które domagały się i jeszcze inne domagają się swojej wolności. Ale anioł przymierza, czyli Chrystus, najpierw miał wzbudzić tych, którzy zasnęli. W tym pierwszym liście do Tesaloniczan, wspomnianym czwartym rozdziale i od czternastego wersetu: albowiem jeśli wierzymy, iż Jezus umarł i zmartwychwstał, tak Bóg i tych, którzy zasnęli w Jezusie, przywiedzie z Nim. Myślę, że jest to bardzo wyraźna nauka apostoła świętego Pawła, że jeśli jesteśmy przekonani, a myślę, że jesteśmy przekonani o tym, że nasz Pan przyszedł po raz drugi, to jak gdyby pierwszym Jego dziełem, według słów tu apostoła świętego Pawła, to, że miał wzbudzić tych, którzy zasnęli w Jezusie Chrystusie. A więc tych, którzy mają być Jego oblubienicą. I to stało się faktem dokonanym. Boć to wam powiadamy słowem Pańskim, że my, którzy żywi, pozostaniemy do przyjścia Pańskiego, nie uprzedzimy onych, którzy zasnęli. Nie da się uprzedzić tych, którzy zostali już wzbudzeni. I teraz właśnie te słowa, które wspomnieliśmy sobie na wstępie, i często może nie zwracamy na to uwagi, co miał robić sam nasz Pan, a co ma robić nasz Pan wraz dopiero w przyszłości z uwielbionym swoim Kościołem. Dlatego tu wspomina, gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem archanielskim, z trąbą Bożą stąpi z nieba, a pomarli w Chrystusie powstaną najpierwej. Znów tą samą myśl powtarza po raz drugi, że najpierw powstaną ci, którzy pomarli w Chrystusie. Następny werset. Zatem inne tłumaczenia oddają wszystkie potem. My żywi, którzy pozostaniemy wespół z nimi, zachwyceni będziemy w obłokach naprzeciwko Panu, a tak już zawsze z Panem będziemy. Zachwyceni, inaczej mówiąc, przemienieni przy śmierci. Gdyby ktoś chciał sobie może więcej o tym przeczytać, więcej się nad tym zastanowić, jest to ta myśl wspomniana bardzo wyraźnie, na przykład w 6 tomie na 823 stronie, a także wyrażenie, że miał przyjść w obłokach, czyli w czasie ucisku. Jest to również myśl wspomniana w 2 tomie na 150 stronie w tym starym tłumaczeniu. Ale proszę Państwa, my mieliśmy się zastanowić nad szczególnym proroctwem, który będzie może taką główną myślą naszego rozważania, to znaczy proroctwo Malachiasza, gdzie sobie przeczytaliśmy 3 rozdział, 1-3 wersetu. I teraz zauważamy, że 2-3 wersetu pokazuje, kto będzie oczyszczony i przez co będzie oczyszczony. A zatem synowie Lewiego, czyli wszyscy naprawdę wierzący. Ale tu jest jeszcze rozgraniczenie. Jako złoto i jako srebro. A więc pokazane są jeszcze dwie klasy, które mają być tak wyraźnie pokazane, oczyszczone. To znaczy malutkie statko, mówimy Kościół, oblubienica Chrystusowa, pokazana właśnie w owym złocie, które musi być doświadczone. Ale doświadczone miało być także srebro, gdzie mówimy, że to dotyczy klasy wielkiego grona. I proszę Państwa, myślę, że my wszyscy to zauważamy, że żyjemy w takim czasie, że dziś chyba najwięcej to będzie klasy wielkiego grona. Że warunki są ku temu tak sprzyjające, ale z drugiej strony pociąga tak bardzo świat i różne rzeczy na tym świecie, że nie są w stanie albo nie potrafią tak się skupić, tak służyć Panu Bogu, że trochę służą tutaj na ziemi, trochę także różnym może przyjemnościom, wygodom, bo się to podoba, no ale także i Panu Bogu. I tu jest wspomniane, że tego wszystkiego ma ogień doświadczyć. I apostoł święty Piotr kilkakrotnie na to zwraca uwagę i w pierwszym swoim liście, w pierwszym rozdziale, a w 7 wersecie tak pisze: aby doświadczenie wiary waszej, daleko droższe niż złoto, które ginie, którego jednak przez ogień doświadczają, znalezione było wam ku chwale i ku czci i ku sławie w objawienie Jezusa Chrystusa. Doświadczenie, zauważmy, od innej strony. Doświadczenie wiary, daleko większe, ważniejsze, droższe aniżeli złoto. Złoto i blask dziś ceni świat, jak śpiewamy w pieśni, ale wiara, jej rozwój jest dla nas ważniejszy aniżeli wszystkie inne bogactwa tej ziemi. Dlatego mamy być doświadczani na punkcie wiary. Może nieraz nam się wydawało, czy rzeczywiście to tak jest, że wiara nasza będzie próbowana. Przecież chyba mówimy, że uwierzyliśmy i mamy pewność, jesteśmy przekonani, że to przecież inaczej być nie może. Że mieliśmy pewność, że z tej drogi, z tego sposobu służenia Panu Bogu, że chyba nas już nikt nie odciągnie. Jednak okazuje się, że przychodzą czasem tak dziwne nauki i z bardzo różnych stron, że zaczyna coś pociągać, chociaż na szczęście, że tylko jednostki, ale myślę, że to też jest niebezpieczeństwem. Przecież nam chodzi o każdego i każdemu z nas zależy, na każdym bracie czy siostrze w Chrystusie, aby to doświadczenie wiary odniósł zwycięsko, ażeby nie dał się pociągnąć różnym prądom, jakie dzisiaj krążą wokół nas. W tym samym liście apostoła świętego Piotra, to znaczy w 4 rozdziale, a 12 i 13 werset, apostoł tak pisze: najmilsi, niech wam nie będzie rzeczą dziwną ten ogień, który na was przychodzi ku doświadczeniu waszemu, jakoby co obcego na was przychodziło. Ale radujcie się z tego, żeście uczestnikami ucierpienia Chrystusowego, abyście się i w objawienie chwały Jego z radością weselili. Ten ogień doświadczeń, ten ogień próby, także i naszej wiary, to nie ma być dla nas coś dziwnego, zaskakującego, bo my wiemy o tym, że tak miało być. Ale apostoł upomina, że gdy właśnie spotkamy się z takim doświadczeniem, może nam się wydawało, że nam już nikt nigdy nie będzie przeszkadzał, może się wydawało, że taki stan jak gdyby błogości, że nam inni nie dokuczają, nie prześladują, że tak się może już do końca to pozostanie. Ale myślę, że zauważamy, jak wiele niebezpieczeństw jest dzisiaj, może zupełnie innych, ale także spotykamy wiele niebezpieczeństw, szczególnie dla młodzieży, gdzie wiem, jak wielu przeżywa doświadczenie, że tak powiem, samotności wśród kolegów i koleżanek, gdzie nie jest akceptowany, dlatego że jest inny. I myślę, że ta inność powoduje, że czasem czują się, że jak gdyby byli izolowani. Ale myślę, że to nie to, że to ma być czymś, może jakąś niespodzianką, ale że przez to jesteśmy próbowani, doświadczani i wiemy, że z tego ma wyniknąć ostatecznie wielkie dobro, gdyż żadne doświadczenie nie jest takim, które by, jak gdyby Pan Bóg miał cel w tym, żeby nam może dokuczyć, ale chce nam z tego dopiero, żebyśmy my umieli wyciągnąć lekcje, żeby ta wiara naprawdę miała podstawy, miała grunt, a nie tylko, że komuś tam uwierzyliśmy. Proszę Państwa, jednak okazuje się, że z tej próby nie wszyscy wyjdą zwycięsko. Chociażby w proroctwie Daniela w 12 rozdziale, a 10 wersecie mamy zapisane: oczyszczonych i wybielonych i doświadczonych wiele będzie, a niezbożni niezbożnie czynić będą, nadto się wszyscy niezbożni, nadto wszyscy niezbożni nie zrozumieją, ale mądrzy zrozumieją. Oczyszczonych, wybielonych będzie wiele, ale nie wszyscy. Niezbożni nadal będą czynili niezbożnie. I proszę Państwa, to, co mamy opisane w psalmie pierwszym, myślę, że jest jedną z takich bardzo ważnych lekcji, i to właśnie pod względem oczyszczania synów Lewiego. Psalm ten, aczkolwiek nam jest tak bardzo dobrze znany, ale przypomnijmy go sobie po to, żeby z niego znów wyciągnąć pewną lekcję. Błogosławiony mąż, który nie chodzi w radzie niepobożnych i na drodze grzesznych nie stoi i na stolicy naśmierców nie siedzi, ale w zakonie pańskim jest kochanie jego, a w zakonie jego rozmyśla we dnie i w nocy. Albowiem będzie jako drzewo nad strumieniem wód wsadzone, które owoc swój wydaje czasu swego, a liści jego nie opada, i wszystko cokolwiek czynić będzie, poszczęści się. Lecz nie tak niepobożni, ale są jako plewa, którą wiatr rozmiata. Przetoż się niepobożni na sądzie nie ostoją, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych, albowiem zna Pan drogę sprawiedliwych, ale droga niepobożnych zginie. Proszę Państwa, często może, gdy patrzymy na te słowa psalmisty, to może przychodzą nam myśli, że to nas nie dotyczy. No bo niepobożni, inne tłumaczenie to tłumaczy jako źli, grzesznicy, naśmiewcy, to chyba nas nie dotyczy. W jednym artykule brat Russell tłumaczy, co to są za ludzie. Wspomniani jako niepobożni albo źli, szczerze, to są ci, którzy cieszyli się światłem Bożej łaski. To są ci, którzy uczynili przymierze z Bogiem. Zostali spłodzeni z Ducha Świętego, a zaniedbują uczynionego przymierza. A zatem niebezpieczeństwo, które dotyczy tych, którzy poszli za Jezusem. Każdy mężczyzna i każda kobieta ma mniejszy lub większy wpływ, który nęci innych do pójścia w jego ślady. I tacy, którzy zaczęli sobie lekceważyć, czasem stają się dla innych idolami. Tacy mówią, że nie trzeba być takim akuratnym, nie trzeba tak mocno we wszystko wierzyć, ale wystarczy prowadzić na pozór przykładne życie i to ma być wystarczające. Jest niebezpieczeństwo, że tacy mogą pociągnąć za sobą innych, którzy sami sobie zlekceważyli tą czystą, jedyną drogę, którą wytyczył nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Dalej, gdy tłumaczy: grzeszni, to są ci, co nie odrzucają przymierza zawartego z Panem. Nie zapierają się Pana, który ich kupił. Odpadają jednak zupełnie od łaski Bożej, bo zaniedbują żyć według warunków przymierza. Czyli grzeszą oni przeciwko uczynionemu przymierzu. Zaniedbują samoofiary, bo są obciążeni troskami o ten żywot. To są wspomniani w tym psalmie grzesznicy. Pozostali naśmiewcy są określeni jako klasa posiadających mniej lub więcej znajomości rzeczy świętych, ale czasem zaczyna sobie z tych rzeczy świętych żartować, a czasem nawet ośmieszać, drwić. Ludzie pańscy nie powinni być w żadnej zażyłej przyjaźni z żadnym z tych trzech wspomnianych grup ludzi przez psalmistę. A szczególnie, tam wspomina tą myśl, a szczególnie w sprawach małżeńskich. Nieraz wydaje się, no przecież ten ktoś jest w naszej społeczności. Ja tu wspominałem ostatnio do młodych, że rzeczą tą bardzo ważną przy doborze to jest to, czy z nim albo z nią będę mógł lepiej służyć Bogu. To jest, powinien być główny wytyczny cel łączenia się w małżeństwo. Ludzie mówiący lekko lub szyderczo o Bogu, o Jezusie Chrystusie, o kosztownych obietnicach są wielką przeszkodą ubiegającym się o nagrodę wysokiego powołania. Dlatego chrześcijanin musi unikać jak największej zarazy wspomnianych tutaj ludzi grzesznych albo złych, grzeszników i naśmiewców. Bo niebezpieczeństwo jest to, że staniemy się podobni. Nawet według ludzkiego przysłowia, kto z kim przestaje, takim się staje. Proszę Państwa, zauważmy, że jednak najwięcej czyszczenia będą mieli ci, co się nieco zaniedbali. Ta praca oczyszczania wspomnianych synów Lewiego, że jak gdyby tej pracy będą mieli najwięcej ci, którzy właśnie najbardziej się zaniedbali, no bo to nie jest, myślę, nic dziwnego, że jeśli zaniedbamy czy to nasz ubiór, czy samych siebie, no będziemy mieli więcej pracy później czyszczenia, jeśli nie robimy tego na bieżąco. I podobnie jest z nami. I chciałbym, byśmy na chwilę odnośnie owego oczyszczania synów Lewiego, byśmy na chwilę przenieśli się do proroctwa Abakuka, gdzie w trzecim rozdziale, a 17 do 19 wersetu, cały ten opis końcowy tutaj wspomniany, myślę, że jest dla nas bardzo ważną lekcją. Gdym to słyszał, zatrząsł się brzuch mój, na ten głos drżały wargi moje. Zgniłość weszła w kości moje i wszystek, żem się trząsł, słysząc, że mam odpocząć w dzień utrapienia, gdy przyciągnie na ten lud nieprzyjaciel, aby go przez wojnę wygładził. I teraz choćby figowe drzewo nie zakwitnęło i nie było urodzaju w winnicach, choćby i owoc oliwy pochybił i role nie przyniosły pożytku, i z owczarni by owce były wybite, a nie byłoby bydła w oborach. Wszakże się ja w Panu weselić będę, rozraduję się w Bogu zbawienia mego. Co to znaczy? Gdybyśmy chcieli wziąć może te słowa literalnie, to byłaby to wielka lekcja ufności w Bogu, wtedy, gdy widzimy, że wszystko zawodzi. Dziś myślę, że żyjemy w takim czasie, że wszystko zawodzi. ludzie próbowali różnych form rządów, próbowali różnych sposobów i czują się ciągle niezadowoleni, a to niezadowolenie ciągle rośnie. Ta modlitwa Abakuka jest jednak wielkim proroctwem. Wypełnienie tego proroctwa odnosi się szczególnie do czasu, pełne wypełnienie, szczególnie do czasu zaraz po zabraniu z ziemi Kościoła. I tu właśnie wielkie grono, które jest zajęte także sprawami ziemskimi, cielesnymi, nie widzi dokładnie wypełniających się proroctw, dlatego dozna zawodu. Tu jest wspomniane, że drzewo figowe nie zakwitnęło. Pan Jezus zwraca uwagę odnośnie tego właśnie czasu, czasu końca, także i na drzewo figowe. W Ewangelii według świętego Łukasza, 21 rozdział od 28 wersetu. A gdy się to pocznie dziać, spoglądajcież, a podnoście głowy wasze, przeto już się przybliża odkupienie wasze. I powiedział im podobieństwo: spojrzyjcie na figowe drzewo i na wszystkie drzewa, gdy się już pukają, inaczej mówiąc, puszczają pąki, widząc to, sami to uznawacie, że już blisko jest lato. Na podstawie pąków widzimy, że jest blisko lato. Chociaż tak jakoś mi taka myśl przyszła. Teraz w tym roku to na przykład magnolie to już puściły pąki w styczniu. Czy to miało znaczyć, że już nadchodzi lato? Przepraszam, ja myślę, że żyjemy w czasie ogromnych anomalii. I to też jest jeden z ważnych dowodów znaków czasu, w jakich żyjemy. Wiele drzew zaczęło puszczać pąki. Co z tego będzie później, to dopiero się okaże. Ale to nie chodziło o żadne anomalie pogodowe, ale faktycznie, że wtedy, gdy drzewa, a szczególnie tu jest wspomniane drzewo figowe, gdy zaczyna puszczać pąki, to znaczy, że jest blisko lato. Ale Pan Jezus nie miał na uwadze literalnego lata. Także i wy, gdy ujrzycie, iż się to dzieje, to wiedzcie, że blisko jest Królestwo Boże. I dlatego dla nas to, co dzieje się z drzewem figowym i z innymi drzewami, czyli z narodem izraelskim i z innymi narodami, to dla nas jest ogromnym znakiem, znakiem czasu, w jakim żyjemy, i dlatego to nas mobilizuje do tego, aby spojrzeć, co jeszcze powinienem u siebie oczyścić. Ile jeszcze mam do wykonania pracy nad sobą. Innym, jak gdyby proroctwem, które nam wskazuje na to, jak bardzo należy się dzisiaj spieszyć z owym czyszczeniem samego siebie, jest proroctwo Ezechiela. I może tylko na jeden fragment zwrócimy obecnie uwagę. To jest 37 rozdział od 1 wersetu do 8 i przypomnimy sobie także 11 werset. Była nade mną ręka Pańska i wywiódł mnie Pan w duchu i postawił mnie pośród pola, które było pełne kości. I przewiódł mnie przez nie wokoło, a oto było ich bardzo wiele na onym polu. A oto były bardzo suche. I rzekł do mnie: Synu Człowieczy, ożyją mi te kości? I rzekłem: Panujący Panie, Ty wiesz. Wtem rzekł do mnie: prorokuj o tych kościach, a mów do nich, Kości suche, słuchajcie słowa Pańskiego. Tak mówi panujący Pan o tych kościach. Oto ja wprowadzę w was ducha, a ożyjecie. Ale to jest zapowiedź. A później pisze, jak to się będzie działo, w jakiej kolejności. A włożę na was żyły i uczynię, że porośnie na was mięso i powlekę was skórą i dam wam ducha i ożyjecie i poznacie, żem ja Pan. I co się okazało? Prorokowałem tedy, jako mi rozkazano. I stał się szum. Najpierw stał się szum w tych suchych kościach rozrzuconych po polu. Myślę, że jest to ten wielki szum tak zwanego ruchu sionistycznego. Ale co się okazuje? Gdym ja prorokował, a oto poruszenie i przystąpiły kość do kości swojej. I ujrzałem, a oto na nich i żyły, i mięso porosło, i powleczone były skórą po wierzchu, ale ducha nie było w nich. I możemy powiedzieć, że dotąd proroctwo się wypełniło. Państwo Izrael ma swoje granice, chociaż to jeszcze nie te, ma swój rząd, jest w swoim kraju, ale ducha jeszcze nie ma. Zauważmy, co pisze następny werset. I rzekł do mnie, prorokuj do ducha, prorokuj synu człowieczy, a rzecz do ducha. Tak mówi panujący Pan. Od czterech wiatrów przyjdź duchu i napełnij te pobite, a niech ożyją. Ciekawe określenie. W Księdze Objawienia mamy wspomniane, że miały nie wiać wiatry tak długo, aż popieczętujemy sługi Boga żywego na czołach ich. Tu mówi o duchu, który ma przyjść od czterech wiatrów i wtedy ma ten naród, tak zresztą następny werset mówi, prorokowałem tedy, jako mi był rozkazał i wstąpił w nie duch, a ożyły i stanęły na nogach swoich wojsko nader bardzo wielkie. Później tłumaczy, że rzekł do mnie, synu człowieczy, te kości są wszystek dom izraelski. Oto mówią, wyschły kości nasze, zginęła nadzieja nasza, wygładzeni jesteśmy. A zatem myślę, że kto tu jest pokazany, to nie trzeba nam komentować, bo to zostało wytłumaczone. Te kości to wszystek dom izraelski. A więc drzewo figowe według proroka Abakuka nie zakwitnęło. Zakwitnie, możemy powiedzieć, wtedy, gdy naród ten otrzyma ducha. A więc spojrzyjmy dalej. Nie było urodzaju w winnicach. Co to znaczy? Nie było urodzaju w winnicach. W Ewangelii według świętego Jana w 15 rozdziale, na przykład pierwszy i drugi werset, jam jest ona winna macica prawdziwa, a ojciec mój jest winiarzem. Każdą latorość, która we mnie owocu nie przynosi, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby obfitszy owoc przynosiła. I dalej tłumaczy, jak to ma wyglądać, ale znamy przecież przypowieść ową i dlatego nie o to chodzi, żeby w tej chwili zastanawiać się nad tłumaczeniem całej przypowieści, bo na to nie ma czasu, ale chcemy tylko wyciągnąć pewną lekcję, bo tu mówi, że nie było urodzaju w winnicach. Dlaczego? bo prawdziwe, winne latorośle w tym czasie, kiedy to będzie się działo, wspomniałem na wstępie, że to dotyczy szczególnie czasu wtedy, kiedy Kościół zejdzie z ziemi i te prawdziwe latorośle, ja jestem winiarzem, a wyście są latoroślami. Tu wspomina, że nie było urodzaju w winnicach, bo prawdziwe latorośle już wtedy znajdą się u Ojca. Dlatego tutaj nie będzie urodzaju w winnicach. Chociaż mamy wspomniane, że jest jeszcze inny winny krzew, ale fałszywy. Co wspomina w Księdze Objawienia w 14 rozdziale 19 wersecie, nazywa go winnicą ziemi. I gdy patrzymy na te dwie winnice, dostrzegamy, że winnica ziemi to nominalny system chrześcijański, także zorganizowany według zasad i mądrości ziemskiej, że latoroślami tej winnicy ziemskiej to są różnego rodzaju sekty, partie, różnego rodzaju odcienie chrześcijaństwa, a owocem tej winnicy ziemi to są, co możemy zauważyć, katedry, świątynie, kościoły, kaplice, sierocińce. Są także szpitale przez nich budowane, bo trzeba coś pokazać, a także polityczne wyróżnienia, urzędy, stanowiska, zaszczyty, bogactwo materialne. A zatem system ten rozrósł się bardzo wielce, ale tam nie ma prawdziwych latorośli, które by przynosiły owoce. Ten system kontroluje niemal całym bogactwem świata, ale czas żniwa pokazuje, że to nie jest pańskie szczepienie. I to, co możemy już dzisiaj zauważyć, że cały ten system się chwieje, psuje się od środka. Ale to nie jest naszym tematem. Natomiast prawdziwy winny krzew to nie są żadne grupy religijne, ale latoroślami prawdziwego winnego krzewu to jest każdy brat i siostra złączone, spojone z winnym krzewem, który jest nasz Pan. I co się okazuje? Aby do nas dochodziły soki winnego krzewu, to musimy być ściśle z sobą połączeni. Nie z organizacją jakąkolwiek, ale ściśle z sobą połączeni. Ktoś może powie, to znaczy, że nam jest społeczność bratnia niepotrzebna? Potrzebna. Bo Pan obiecał, że tam, gdzie was się zbierze dwóch lub trzech w moim imieniu, to ja będę w pośrodku was. A więc wtedy jest winny krzew i są latorośle. I wtedy możemy się budować. Wtedy będziemy mogli przynosić owoce. Często spotykamy się z takim porównaniem jako dowody jedności z naszym Panem. Na przykład, jeśli Pan nazwany jest węgielnym kamieniem, to my kamieniami, które się mają na nim wzorować i na nim się budować. Jeśli Pan nazwany jest pasterzem, to my czujemy łączność z pasterzem, bo czujemy się, że jesteśmy jego owcami. W tej przypowieści, jeśli Pan jest krzewem, to my czujemy się, że jesteśmy latoroślami tego krzewu. Znów mamy z sobą łączność, ale przez Pana. Jeśli mówimy, że Pan jest oblubieńcem, to chcielibyśmy być jego oblubienicą. Jeśli mówimy, że Pan jest głową, to my chcemy być członkami jego ciała. I dlatego ciągle ta społeczność, ta jedność jest nam potrzebna. Ale ten krzew, te latorośle, to mają rosnąć po to, ażeby przynosiły owoc. Jednak gdy krzew zostanie, winny krzew, zresztą tak jak i wiele innych, zostanie zaniedbany, to rośnie wielki, potężny, nieraz wspaniały krzew. Tylko owocu albo mało, albo wcale. I dlatego tu Pan Jezus wspomniał, że te latorośle, które nie przynoszą owocu, to bywają odcięte. A nawet te, na których już zakładają się pewne zawiązki, pączki, to poza tymi pączkami ten, który chce, żeby te owoce były dorodne i żeby ich było dużo, to resztę obcina. Ja wiem, to jest czasem, ja wiem, bo mi się na przykład bardzo podobają kwiaty. Jak mi przyjdzie jakiś kwiatek, że go trzeba, już się nie nadaje do tego, żeby rósł, jakoś tak ciężko go jest zniszczyć do reszty, jak on się już sam niszczy. Ale myślę, że podobna sytuacja jest, gdy przychodzi obcinać te zbędne pędy, które zabierają soki i robią cień, że te owoce nie potrafią dobrze rosnąć, ani też dojrzewać. Dlatego to obcinanie tych zbędnych pędów, czasem to wygląda naprawdę na oko, że ten krzew został oszpecony, no ale to nie o to chodzi. To nie chodzi o zewnętrzny wygląd, ale chodzi o owoce. I dlatego w taki sposób winniarz, czyli Ojciec, Pan Bóg, obcina zbędne pędy. Ale on wie, po co on to robi. Dzieje się to niekiedy w bardzo różny sposób. Na przykład przez odjęcie bogactw, przez niepowodzenie, przez prześladowanie, czasem przez chorobę, przez krzyżowanie naszych planów. Nieraz się obrażamy, że sobie tak wspaniale zaplanowaliśmy coś i z tego nic nie wyszło. Ale myśmy nie wiedzieli, jaki byłby koniec, gdyby nam to wyszło. A Pan Bóg wiedział, jaki z tego ma być koniec. Dlatego nam pokrzyżował. I to są te sposoby oczyszczania, że to, co jest zbędne, niepotrzebne, przeszkadzające, to wszystko musi być usunięte, a my musimy umieć zobaczyć w tym, że to jest boska działalność, a nie, że może ktoś z braci nam chce w czymś przeszkodzić. Nieraz nawet spotykamy się z tym, że jeśli widzimy, że ktoś robi źle i no nie możemy być obojętni, bo przecież to jest członek tego samego ciała Chrystusowego. Jak widzimy, że grzeszy, albo gdzieś się czymś gmatwa, że schodzi z wąskiej drogi ofiarowania. Jednemu, gdy zwrócimy uwagę, czuje się szczęśliwy i zadowolony, że mu ktoś pomógł. A ktoś inny to uważa, że go chcemy poniżyć, zlekceważyć, obrazi się, a może nawet straci kontakt z nami. Nie chce się z nami kontaktować. Proszę Państwa, to są różne jak gdyby oddziaływania na boskie napomnienie. Na boskie czasem odcięcie od czegoś, no a my tak bardzo byliśmy do tego przywiązani. Gdybyśmy tak chcieli śledzić, nieraz tak obserwuję domy braterstwa, ktoś umiera, kto był najbardziej potrzebny w tym domu. I wydaje się, no dlaczego? Ale Pan Bóg w tym ma cel. Że ktoś, kto polegał tylko na tej jednej osobie, musi w końcu stanąć sam na nogi. Że nie może być ktoś całe życie prowadzony za rączkę, bo wtedy jego charakter się nie rozwinie. I dlatego te różne sposoby, metody Bożego działania to są po to, żeby nam pomóc. Owoc oliwy pochybił. Drzewo oliwne ma podobne zastosowanie, jak wspomniany winny krzew. Ale owoc oliwy, wiemy, że to głównie olej, który jest pewnym symbolem Ducha Świętego. Zostaliśmy wszczepieni w miejsce odłamanych gałęzi. Spojrzyjmy na moment do listu apostoła świętego Pawła do Rzymian, gdzie w 11 rozdziale i od 16 wersetu tak pisze. Ponieważ jeśli pierwiastki święte, wtedy ci zaczynienie, a jeśli korzeń święty, wtedy ci gałęzie, a jeśli niektóre z gałęzi odłamane są, a ty, któryś był płonną oliwą, jesteś wszczepiony zamiast nich i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłustości oliwnego drzewa, nie chlubże się przeciw gałęziom. Bo jeśli się chlubisz, wiedz, że iż nie ty korzenia nosisz, ale korzeń ciebie. Ale rzeczesz, odłamane są gałęzie, abym ja był wszczepiony. Więc to ja jestem lepszy. Tamci zostali odrzuceni. Dobrze, dla niedowiarstwa odłamane są, ale ty wiarą stoisz? Nie bądźże chaldej myśli, ale się bój. Albowiem jeśli Bóg przyrodzonym gałęziom nie przepuścił, wiedz, że i tobie nie przepuści. Kochani braterstwo, czasem czujemy się dumni z tego, że zostaliśmy wszczepieni do oliwnego drzewa. Cieszymy się z tego, to dobrze, ale gdybyśmy przez to lekceważyli innych, to byłoby bardzo źle. Ale o co tutaj chodzi w tej modlitwie Abakuka, że drzewo, owoc oliwy pochybił? Wspomnieliśmy sobie, że przez oliwę, przez olej pokazany jest Duch Święty. Inaczej mówiąc, owoce i łaski Ducha Świętego trzeba wypracować. Tych owoców, owoców Ducha Świętego nie można otrzymać w żaden inny sposób. Ani za pieniądze, ani w żaden sposób od kogoś je nabyć, kupić. Dlatego Pan Jezus, gdy podał przypowieść o 10 pannach, znów tylko chodzi nam o fragment albo o pewną myśl tamtąd, aby sobie wyciągnąć. Tutaj chodzi o przynoszenie odpowiednich owoców. A tutaj chodziło o zapas oleju w naczyniach. Zupełnie podobna rzecz. Zauważamy z tej przypowieści, że obydwie te klasy, klasy dziewic, to są czyste panny. To są właśnie ci wspomniani na wstępie synowie Lewiego, którzy mają być doświadczeni, którzy mają być wypróbowani. To są wszystko czyste panny, wierzący, poświęceni, wyczekujący połączenia się ze swoim oblubieńcem. Wszystkie panny, gdy czytamy tą przypowieść, posiadają lampy i to lampy świecące, czyli Słowo Boże. Dużo wiedzą, co tam jest napisane. Lecz nie wszystkie posiadają olej, zapas oleju, czyli nie wszystkie posiadają Ducha Prawdy w swoich naczyniach. Co jest napisane w tej księdze, to oni wiedzą, ale nie stosują tego w swoim życiu, w pełnym tego słowa znaczeniu. Brakuje tego oleju w naczyniach, czyli w nas samych. Wiedzą, co należy robić, wiedzą, jak głosić innym, znają wiele nauk Bożego Słowa, ale do Niego się nie stosują. Po co Pan dał tą przypowieść? Może takie dwie główne myśli. Pierwsze to po to, aby apostołowie i cały Kościół czuwał, modlił się i tęsknił za połączeniem się z oblubieńcem. Ta przypowieść przez cały wiek Ewangelii miała taki sens. Ale w czasie wypełnienia się tej przypowieści, czyli w czasie powtórnej obecności naszego Pana, oblubienica nie tylko miała czuwać i modlić się, ale miała być pełna entuzjazmu, oczekując na zabranie i połączenie się ze swoim oblubieńcem. Proszę Państwa, tu zauważmy ten moment. Czy nasz entuzjazm, zapał dzisiaj jest większy niż kiedykolwiek? Jeśli tak, to dobrze. W czasie wypełnienia tej przypowieści właśnie to oblubienica Chrystusowa miała ten wielki zapał, tą wielką gorliwość. Ten, kto tego nie ma, to jest niebezpieczeństwo, że widocznie do tych panien nie należy. Lecz co się okazało? Wszystkie panny posnęły. Wydawało się, że Pan się opóźnia, że Pan odwłacza ze swoim przyjściem. Posnęły wszystkie. Wiemy, że doznały pewnego rozczarowania. A o północy stał się krzyk, oto oblubieniec. Wstały wszystkie panny. Ochędożyły swoje lampy. Ale okazało się, że niektórym z nich brakuje oleju w naczyniach. Prośba. Dajcie nam oleju waszego, bo lampy nasze gasną. I tu właśnie oleju, owoców Ducha Świętego, łask Ducha Świętego nie da się zdobyć od kogoś. Usłyszały odpowiedź. Idźcie do sprzedających, a kupcie sobie. Poszli kupować. A oblubieniec wszedł między mądre i zamknął drzwi. Jak bardzo ważnym jest, ażebyśmy w porę zdążyli wyrobić sobie owoce Ducha Świętego. Odnowili swoje ofiarowanie, abyśmy mogli nie być pominięci, ażeby te drzwi nie zamknęły się czasem przed nami. Prorok Abakuk wspomina dalej, że rola nie przyniosła pożytku. Pamiętamy tłumaczenie naszego Pana, że rola to świat. Ale świat jeszcze wtedy nie przyniesie pożytku. Na początku tam jeszcze nie będzie żadnego pożytku. Powiedzą, wszystko zawiodło. Chrystus z Kościołem jeszcze nie zleje błogosławieństw na ziemię. Mamy prorokstwo, że wyleje Ducha Mego na wszelkie ciało, ale to jeszcze nie w tym czasie. Człowiek okaże się bezsilny. Ludzie wierzyli w swoją siłę, zmieniali rządy. Były państwa uniwersalne jak Babilonia, Medopersja, Grecja, Rzym. Upadły, nie przyniosły szczęścia. Pomieszało się żelazo z gliną. Okazało się, że to wszystko się rozsypuje, bo nie jest Królestwem Chrystusowym, jak rościło sobie do tego pretensje. Pozostanie tylko to, co zostało zbudowane na opoce. Ludzkość ratuje się jak może. Na przykład, aby nie było głodu, stosuje różnego rodzaju nawozy, różne sztuczne środki, ale tej żywności jest więcej, tylko że to znów powoduje ciężkie choroby, takie jak raka i inne, i niezadowolenie ciągle rośnie. Czują, że wszystko zawodzi. Do tego jeszcze ciężkie kataklizmy, powodzie, tsunami, trzęsienia ziemi, anomalie pogodowe. Ciągle niezadowolenie rośnie. Kościół musi najpierw opuścić tą ziemską owczarnię. Co to znaczy? Bo tam wspomina, że owce z owczarni wybite. Nie będę odczytywał, bo to jest znane w Ewangelii według świętego Jana w 10 rozdziale 11 do 16 wersetu. Pan Jezus mówi, że Jan jest onym dobrym pasterzem i zna swoje owce i one idą za nim, ale okaże się, że te prawdziwe owce, które szły za swoim pasterzem, że z ziemi odejdą. Tak jak odszedł Chrystus. Znów wielkie grono dozna zawodu. Będzie się im wydawało, że wszystko zawodzi. Zabrakło owiec. I to, co może takie bardzo ciekawe. Owce z owczarni wybito, a nie było bydła w oborach. Co to znaczy? Wspomnieliśmy sobie, że owce to pokazana oblubienica Chrystusowa, która musi z tej ziemi zejść. I zejdzie. Ale pokazane, że wybite, musiały umrzeć. Ale nie było bydła w oborach. Nie wybito jak owce, ale nie było. Bo jeszcze nie nadszedł czas. Przez cielce pokazana jest doskonała ludzkość. Ale takich też jeszcze nie będzie. W psalmie 51, a od 18 wersetu: albowiem nie pragniesz ofiar, choćbym ci je dał, ani całopalenia przyjmiesz. Ofiary Bogu przyjemne, duch skruszony, sercem skruszonym i strapionym nie pogardzisz, o Boże. Dobrze uczyń według upodobania swego Syjonowi, pobuduj mury jeruzalemskie, wtedy przyjmiesz ofiary sprawiedliwości, ofiary ogniste i całopalenia, wtedy cielce ofiarować będą na ołtarzu Twoim. Ale tych cielców na początku nie będzie. Nie będzie doskonałych ludzi. Dlatego na początku będzie wydawało się znów tej klasie, która się nieco zaniedbała i teraz będzie musiała coś odrobić. Okaże się, że prorocy jeszcze nie powstali, chociaż czasem słyszymy od niektórych, że powstali i ukrywają się. Kochani braterstwo, prorocy nie po to będą wzbudzeni, by się ukrywać. I nie wtedy, gdy na ziemi jeszcze jest Kościół Chrystusowy. Gdy jeszcze resztki nie zostały zabrane. A więc to nie tak, jak czasem słyszymy takie zdania. Ale wtedy wielkie grono się zorientuje, powiedzą: przeminęło lato, skończyło się żniwo, a myśmy niewybawieni. Przekonają się, że nie wystarczy tak, jak to było dotąd, jak to Pan Jezus mówił w Ewangelii według świętego Mateusza, 7 rozdział od 20 wersetu: a tak z owoców ich poznacie je. Nie każdy, który mówi Panie, Panie, wnijdzie do Królestwa Niebieskiego, ale który czyni wolę Ojca mojego, która jest w niebiesie. Wiele ich rzeczy mi dnia onego, Panie, Panie, ile żeśmy w imieniu Twoim nie prorokowali i w imieniu Twoim diabłów nie wyganiali i w imieniu Twoim wiele cudów nie czynili? A wtedy im wyznam, żem Was nigdy nie znał. Odstąpcie ode mnie, którzy czynicie nieprawość. Nie wystarczy przyznawać się do Pana, ale trzeba pełnić Jego wolę. Wtedy również klasa wielkiego grona zauważy, że im jest brak oleju w naczyniach. Pójdą kupować. Pan wejdzie na wesele i zamknie drzwi. A co z nimi? Spojrzyjmy tylko na moment do Księgi Objawienia, gdzie w 7 rozdziale i od 13 wersetu i odpowiedział jeden z onych starców i rzekł mi: ci, którzy są obleczeni w szaty białe, co za są i skąd przyszli? I rzekłem mu: Panie, Ty wiesz. I rzekł mi: ci są, którzy przyszli z ucisku wielkiego i omyli szaty swoje i wybielili je we krwi barankowej. Dlatego są przed stolicą Bożą i służą Mu we dnie i w nocy w kościele Jego, a ten, który siedzi na stolicy, jako namiotem zasłoni ich. Tu też czasem słyszymy różne zdania odnośnie wspomnianej tutaj klasy wielkiego grona lub wielkiego ludu, ale myślę, że te słowa są nadal wyraźne. Co z nimi będzie? Że będą służyli we dnie i w nocy w kościele Jego. A więc to nie ludzie na ziemi, to też ofiarnicy, ale ci, którzy właśnie się zaniedbali, ci pokazani tutaj w proroctwie jako srebro, którzy też muszą być oczyszczeni i dopiero otrzymają tą nagrodę, na którą sobie ostatecznie zasłużyli. To cybaterstwo dałby Bóg, abyśmy jednak mogli stać się jednymi z tych, którzy w tych doświadczeniach, z którymi się spotykamy, a może w tych, które jeszcze na nas przyjdą, abyśmy okazali się zwycięzcami. Aby to, co pisze święty Jan Objawiciel w 20 rozdziale, a 4 do 6 wersetu, stało się naszym udziałem. I widziałem stolice, a usiedli na nich i dany im jest sąd i dusze pościnanych dla świadectwa Jezusowego i dla Słowa Bożego i którzy się nie kłaniali bestii ani obrazowi jej i nie przyjęli piątna jej na czoło swoje i na rękę swoją, ci ożyli i królowali z Chrystusem 1000 lat. Zauważyliśmy pewne warunki do spełnienia tych, którzy mają królować z Chrystusem 1000 lat, że oni dla tej sprawy zostali ścięci. To nie chodzi o literalne ścięcie. Pozbyli się swojej własnej głowy, swojej własnej woli, by przyjąć głowę, czyli wolę naszego Pana. Oni uczynili to dla świadectwa Jezusowego i dla Słowa Bożego. Ale także, że oni się nie pokłonią ani bestii, ani jej obrazowi i nie przyjmą piątna ani na czoło, ani na rękę. Ani nie przyjmą tych tak zwanych reformowanych nauk, ani nie przyłożą swojej ręki do tego, że chcieliby być razem albo pod ich ochroną. To ci jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty, który ma część w pierwszym zmartwychwstaniu, albowiem nad tymi, w która śmierć mocy nie ma, ale będą kapłanami Bożymi i Chrystusowymi i będą z Nim królować 1000 lat. Dałby Bóg, abyśmy mogli być jednymi z tych, którzy dostąpią owego wspaniałego pierwszego zmartwychwstania, aby doświadczenia, z którymi się spotykamy, byśmy je umieli i chcieli i umieli pokonać, a z doświadczeń, abyśmy wyszli takimi, którzy będą mieli udział w owym pierwszym zmartwychwstaniu, czego braterstwo z głębi serca życia i sam pragnę, co daj nam Boże. Amen.